Pan profesor Mieczysław Ryba jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Może zacznijmy od Białorusi, bo to jest temat, który nas niepokoi. Patrzymy na to, co dzieje się tam. No, Polska jest oskarżana przez Aleksandra Łukaszenkę o to, że wznieca różnego rodzaju takie sytuacje rewolucyjne w kraju, w którym jest dyktatorem. No i pytanie, w którym kierunku to pójdzie? Po pierwsze, co zrobi Aleksander Łukaszenka? Jak będą reagować demonstranci? Czy to będzie dalej pokojowe? No i co zrobią dwaj gracze, jakim jest Rosja? No i Unia Europejska, która no, jest takim spluralizowanym ciałem.
No Łukaszenka oczywiście zrobi wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. Pytanie tylko, czy da radę w sposób klasyczny, czyli używając siły w stosunku do wyizolowanych demonstrantów i na tym koniec, bo pamiętajmy, że skala jest nietypowa, zwłaszcza jeśli mówimy o strajkach w zakładach pracy i to dużych zakładach pracy na Białorusi, a więc w bezpośrednim zapleczu takim społecznym samego Łukaszenki. Rosja oczywiście może funkcjonować w relacji do Białorusi i z Łukaszenką i bez. Natomiast nie wyobraża sobie, ażeby Białoruś wydostała się spod ich strefy wpływów, ponieważ w sensie geopolitycznym ma strategiczne znaczenie. To jest bezpośrednia brama na Moskwę w sensie militarnym, a więc i z drugiej strony bezpośrednia brama na zachód, w tym do Polski. Więc tutaj Rosjanie robią wszystko, żeby tej kontroli nie stracić i mają tam różne warianty, natomiast nie mają takiego realnego odporu idącego z zachodu, bo oprócz tych deklaracji takich ogólnych mówiących o tym, że wybory nie były demokratyczne, że wzywane są siły białoruskie Łukaszenka do dialogu, to w istocie nic tu się takiego nie dzieje i nie działo przez ten czas długi, żeby tam widać było na przykład aktywność unijną, czyli w istocie niemiecką w tym obszarze. Natomiast Polska jest atakowana i poczytywana jako ten wichrzyciel, ale to zawsze tak jest na wschodzie. Znaczy Polska jest takim chłopcem do bicia, że jeśli chce się jakkolwiek mobilizować społeczność wskazując na zagrożenie zewnętrzne, to się nie wskazuje bynajmniej Niemiec, nie wskazuje się Unii Europejskiej, tylko po prostu Polskę, no bo wiadomo jest, że taka jest retoryka Kremla. Kreml nie bierze podmiotowo Polski w układankach geopolitycznych, więc Łukaszenka spokojnie powtarza tę opowieść.
Ale też, czy Aleksander Łukaszenka właśnie, czy on może być dzisiaj jakoś czegoś pewien, również pewien tego, że Władimir Putin no nie powie mu Aleksandrze uchodź, prawda? Może mu gdzieś zapewni jakieś dobre miejsce, a może nie. I Aleksander Łukaszenka najpierw brutalnie zareagował na protesty. Później OMON przypatruje się tym protestom, ale ostatnio Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że nie pozwoli na manifestacje w Mińsku, więc być może to jest znowu kurs na zaostrzenie w myśl takiej dyktatorskiej zasady, jak mnie nie kochają, chociaż tego nie rozumiem dlaczego, to niech się przynajmniej mnie boją.
No tak, tylko skala jest za duża, żeby ten strach tylko generować.
Bo Białorusini już się chyba nie boją Łukaszenki, mam takie wrażenie, przynajmniej z tych obrazów, które widzimy.
Tak, jak na razie nie. Natomiast no pytanie jest, i tu jest chyba problem główny Łukaszenki, o lojalność podległych mu służb. No i o lojalność podległych czy współpracujących z nim polityków, bo rzeczywiście on musi brać pod uwagę to, ponieważ miał raz za razem napięte stosunki z Moskwą, że ta Moskwa może powiedzieć, a już tam nam nie zależy na Łukaszence, on jest zgrany politycznie, społecznie, W związku z czym możemy postawić na innego polityka, inny układ i równie dobrze w tym układzie funkcjonować.
Ale czy Rosja przejmie wówczas, panie profesorze, jakby, czy będzie próbowała przejąć wpływ na obecną opozycję, no, która też jeszcze nie jest do końca wykrystalizowana personalnie, no chociaż Swietłana Cichanouska no, próbuje odgrywać tutaj pewną rolę i Rosja tutaj jakby będzie próbowała przejąć tę narrację i tę działalność, żeby zainstalować sprzyjającego sobie przywódcę na Białorusi? Czy jak to się dokona?
No tak, no oczywiście pytanie jest, bo to jest bardzo zróżnicowane środowisko opozycja i wiemy, że nieraz Rosja ćwiczyła w różnych państwach takie scenariusze, że pozornie zwycięża opozycja, a realnie zwycięża przynajmniej w sensie geopolitycznym układ na Rosję. I to jest minimum, które Putin i Kreml sobie stawia. Oczywiście bierze w wariancie skrajnym pewnie też pod uwagę możliwość interwencji zewnętrznej. Tego też nie należałoby wykluczać, bo jeszcze raz powiadam, to jest zbyt ważny geopolitycznie obszar, ażeby Kreml mógł sobie pozwolić na wariant odejścia od układu tego moskiewskiego i zrobi wszystko, ażeby tak się nie stało. Natomiast nikt, wydaje mi się, do końca dzisiaj nie kontroluje tych wypadków, które mają miejsce. Wiemy, że nawet przy zdławieniu tych protestów przecież ten opór społeczny będzie trwał i pamiętajmy, że to tylko może rozwiązać problem na chwilę, a co dalej? To nie jest już to pokolenie 20 lat temu, 15 lat temu, kiedy rzeczywiście tylko wąskie grupy protestowały, wąskie grupy jakieś elitarne, a przytłaczająca większość społeczeństwa popierała Łukaszenkę, więc tutaj sytuacja jest dynamiczna. Wszyscy wiedzą i chcą nad nią panować, chcą mieć kontrolę, ale nie jest to takie wszystko proste.
A dzisiaj też informacja o tym, że Aleksiej Nawalny, przywódca, jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej w Rosji, został hospitalizowany w Omsku z powodu, jak twierdzi jego rzeczniczka, zatrucia. Jest nieprzytomny, znajduje się na oddziale reanimacji. No jest z nim źle. Gdyby to rzeczywiście było otrucie, jak twierdzi Kira Jamrysz, no to by znaczyło, że co właśnie? To może pytanie do pana.
No to by znaczyło, że Putin czy Kreml daje sygnał i do wewnątrz, bo wiadomo jest, że tam też pewien ferment w Rosji się dzieje, ale i na zewnątrz, czyli do Białorusi, że no, determinacja władzy jest ogromna i takie pogrywanie opozycyjne może się dla tych opozycjonistów źle skończyć. To jest oczywisty sygnał, wydaje mi się, nieprzypadkowo w sensie czasowym dobrany, tak a nie inaczej. Te kwestie o otruć różnorakich to jest charakterystyka i cecha, można nawet powiedzieć podpis służb rosyjskich, które chcą komunikować otoczeniu zewnętrznemu, że są zdeterminowane do działań bardzo brutalnych.
Panie profesorze, to przejdźmy do naszego podwórka. W tej sytuacji, jaka jest na Białorusi, dymisję składa minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. Czy to dobry moment na dymisję? I co się takiego dzieje, że na jesieni, we wrześniu zapowiadana rekonstrukcja rządu i strukturalna, i personalna, a z tego rządu no już czwarty minister i wiceminister w ciągu tygodnia no, odchodzą. No i tacy jak minister zdrowia, a teraz minister spraw zagranicznych. Dlaczego tak?
Znaczy, co do ministra zdrowia, to pewnie sytuacja jest dosyć prosta i czytelna. Pan Szumowski, to wedle wszelkiej wiedzy, którą mamy, chciał odejść po pewnym czasie swojego urzędowania. Wiadomym jest, że ten czas pandemii temu nie służył. Rzeczywiście w prośby z jego kierunku, żeby przedłużał swój ten czas właśnie urzędowania, był uzasadniony. Natomiast no, jeśli ma się ta dymisja dokonać, to pewnie nie w momencie rekonstrukcji rządu, czyli gdzieś na jesieni, kiedy dzieci będą w szkołach, a więc nowy minister musiałby wchodzić w pewne tematy na szybko, a tu trzeba się jednak i rzeczowo, i mentalnie przygotować do nowych zadań. Więc tutaj tu bym nie widział jakichś elementów sensacji. Natomiast no, wiadomym jest, że pan Czaputowicz ma być, czy miał być wymieniony. I to wymieniano go jako głównego kandydata do rekonstrukcji tej jesiennej. I trudno mi powiedzieć, dlaczego teraz to się dokonuje. Rzeczywiście sytuacja jest na Białorusi dynamiczna. Być może też sam nie czuje się na siłach, ażeby adekwatnie reagować, bo pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w bezpośrednim geopolitycznym zapleczu Polski i pamiętajmy, że to jest nie tylko problemem dla Mińska, ale i w dużym stopniu dla Warszawy.
A kto mógłby być takim ministrem spraw zagranicznych w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy? Czy ma pan jakieś nazwisko, jedno, drugie?
Znaczy, to nie trudno mi typować, bo nie wiem, że to się dokonuje w jakiejś tam refleksji wewnętrznej. Mówiło się też o ministrze Szczerskim niejednokrotnie, który oczywiście reprezentuje dzisiaj kancelarię prezydenta, ale równie dobrze mógłby funkcjonować w tej perspektywie. Też zwróćmy uwagę, że ministrem od spraw europejskich jest Konrad Szymański. Wydaje się, mocno w tych tematach europejskich siedzi. Wydaje się, że też ma spore doświadczenie i skuteczność w tej przestrzeni. To dosyć taka specyficzna sytuacja, że to ministerstwo spraw zagranicznych, z niego jest jak gdyby wyodrębniona kwestia spraw unijnych. Wiadomo, że te unijne są specyficzne, że te unijne nas dotykają o wiele bardziej niż wszystkie inne zewnętrzne, no ale być może Szymański byłby tym, który również mógłby stanąć na czele ministerstwa. Może być tak, że się znowu zaskoczymy, tak jak zaskoczeni byliśmy nominacją kiedyś ministra Czaputowicza.
Podobno Jarosław Gowin chce wrócić do rządu. Jakoś tak zatęsknił za funkcją ministra. Jest szefem Porozumienia, więc jednego z ugrupowań wchodzących w rządową koalicję. Czy jeżeli powie, że chce wrócić, to wróci?
Tego trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że w samym Porozumieniu w tej chwili jest pewien spór, że pani Emilewicz chciałaby w rządzie zostać, że Porozumienie nie będzie mieć prawdopodobnie więcej niż jednego ministra, więc nie jest to takie oczywiste, zwłaszcza, że po tym sporze majowym dotyczącym terminu wyborów Jarosław Gowin w PiS-ie nie jest aż tak dobrze widziany jako polityk, który, jak się twierdzi, zagrał w pewnym momencie z Platformą tę grę o przesunięcie wyborów. Więc tutaj wszystko jest w pewnej dynamice. No, oczywiście w pewnej sytuacji takiej jakiejś, prawda, pod ścianą PiS może się zgodzić na to, żeby Gowin do rządu wrócił.
Bardzo wrze w opozycji, mam na myśli tutaj Platformę Obywatelską. Sławomir Neumann mówi o rozdzieleniu funkcji szefa klubu od funkcji szefa partii, ale też pytany, czy Borys Budka przestanie być szefem Platformy. Mówi, nie wykluczam, nie mówię, że dziś czy jutro, na razie jest przewodniczącym Platformy, ale w nawet niedalekiej przyszłości. Posłem czy senatorem nie trzeba być za karę. No i też taka porządna kłótnia między Borysem Budką a byłym przewodniczącym Platformy Grzegorzem Schetyną. Co tam się dzieje w tej opozycji? No już prawie witali się z gąską, już Rafał Trzaskowski, który też zapowiadał wielki ruch Nowa Solidarność. No ani o Trzaskowskim nie słychać. Budka próbuje tam różnego rodzaju ruchy takie, powiedziałbym, nerwowe, jak topielec trochę wykonywać. Co co dalej z Platformą i z opozycją i z projektem Trzaskowskiego?
Trzaskowski wydaje się być politykiem stosunkowo leniwym. Słusznie tak określali inni politycy i tak określali komentatorzy jego. Albo dzieci odwozi, albo przywozi, albo z żoną musi gdzieś się spotkać. Mówią o pretekstach, których używa w momentach trudnych i demonstracjach tęczowych, czy w momencie, kiedy trzeba się spotkać z prezydentem Dudą. Więc w tym sensie ta nowa Solidarność ogłoszona razem z Budką miała być projektem, który specyfikuje Hołownię, ale oprócz ogłoszenia nic dalej o tym nie wiemy. Wakacje stały się dla Trzaskowskiego sezonem ogórkowym, a pamiętajmy, że stare przysłowie kuj żelazo póki gorące akurat tutaj mogłoby się sprawdzić. Więc sam z kolei Budka, no owszem, tych wyborów całkowicie nie przegrał, bo to, co mogło go spotkać po klęsce Kidawy Błońskiej, automatycznie eliminowałoby go z przywództwa Platformy.
Ale też po tym takim początkowym podpowiadaniu, suflowaniu Rafałowi Trzaskowskiemu, on został jednak odsunięty nieco od tej pierwszej linii wizerunkowej kampanii Rafała Trzaskowskiego.
No tak, no bo był obciążeniem. Budka, pamiętajmy, ma taką twarz polityka agresywnego. Polityka, którego ludzie bardziej się boją niż go lubią. A to nie jest dobre. Natomiast ten względnie dobry wynik Trzaskowskiego, ale przegrana, jednak przegrana, powoduje rozczarowanie. I to rozczarowanie nie tylko w Platformie, ale i w zapleczu takim medialnym, biznesowym, społecznym Platformy, no któreś wybory przegrane i trzeba coś zmienić. Być może trzeba zmienić przywództwo. To oczywiście poczuł to Grzegorz Schetyna, poczuli to inni. Wykorzystali pretekst podwyżek pensji dla polityków, który był procedowany w Sejmie. I na kanwie tego, pretekstu, przecież nie powodu, próbują dokonać wolty. Pytanie jest takie, czy uda im się wywrócić Budkę w ogóle, czyli zdjąć go z szefostwa Platformy, co było dziwne, bo przecież wybrany był nie tak dawno, czy tylko z szefostwa klubu. A jeśli Budka straci klub parlamentarny, to nie tyle wojna się rozstrzygnie, co przegra bitwę. A wojna w Platformie będzie trwała dalej. Nowy szef klubu, na przykład z innej frakcji, może tę wojnę kontynuować już o to, żeby zostać szefem całej Platformy. A więc tam jest sytuacja bardzo napięta. To wszystko włączył się Donald Tusk, notabene oburzony podwyżkami dla polityków. Sam, przypomnijmy, opuścił urząd premiera Rzeczpospolitej, żeby zarabiać kilkadziesiąt razy więcej jako szef Rady Europejskiej, mając kilkadziesiąt razy mniej obowiązków.
No podobno 140 tysięcy złotych, przeliczając na polskie miesięcznie, no pewnie nie licząc różnego rodzaju apanaży i dodatków funkcyjnych.
Właśnie, więc dlatego powiedziałem o większej sumie. Natomiast teraz jako szef Rady Europejskiej zdaje się zarabia kilka razy więcej niż premier czy prezydent Polski, więc jako szef partii tej ludowej,
IPL-u.
Więc Europejskiej Partii Ludowej, więc w tym sensie no, to jego oburzenie na zarobki w Polsce, kiedy sam bryluje po Europie, po salonach unijnych, jest no, sytuacją taką no, kuriozalną, ale przecież on się włączył w to wszystko nie po to, żeby protestować realnie i tutaj dbać o ascezę w państwie, bo wiemy o tym, że uporządkować te sprawy trzeba, wiemy o tym, że dziwnie jest, kiedy minister odpowiedzialny na przykład za skarb państwa no, zarabia w kilkadziesiąt razy mniej niż podległy mu byle jaki prezes spółki państwowej, bo to wszystko generuje pewne niezdrowe relacje. Natomiast Donald Tusk chce po prostu mieszać w Platformie. Stąd ta jego wypowiedź. No i rzeczywiście namieszał. I rzeczywiście uruchomił się Schetyna, rzeczywiście uruchomili się inni. No i zaczęła się tam gorąca walka. Wcale nie jestem przekonany, że to się rozstrzygnie we wrześniu. Może być tak, że rzeczywiście Budka straci klub, nie straci przywództwa w partii. No i wojna będzie kontynuowana. A to dla Platformy jest scenariusz najgorszy.
Na wrzesień już niedługo. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.